Chwała Bogu. Witam bardzo serdecznie siostry i braci, i dzieci, i młodzież, że wszyscy możemy być przed obliczem Bożym. Tak jak śpiewaliśmy tutaj w jednej pieśni, że jesteśmy po to, aby wielbić naszego Pana. Ja też chciałam dzisiaj powiedzieć świadectwo po to, żeby uwielbić mojego Zbawiciela i Odkupiciela i mojego lekarza. Właściwie tak myślałam, że to świadectwo to nie mogę nazwać, że to jest świadectwo uzdrowienia, ale jest to świadectwo, że tak jak Pan Jezus powiedział, posłał swojego Pocieszyciela, Ducha Świętego, który nas pociesza. I tak się stało, że w 2010 roku bardzo źle się czułam. I tak źle się czułam. Robiono wszystkie badania, wszystko. Chodziłam na fizjoterapię, ale nic nie mogło uspokoić mojego bólu w plecach, gdzieś w środku, nie wiadomo gdzie. No i niestety, chociaż Ameryka, musiałam, wyobraźcie sobie, zostawić pracę, zwolnić się sama. Janek mówi, zwolnisz się, może troszkę odpoczniesz, może to przejdzie, może to z przemęczenia. A pracowałam jako housekeeper, jako sprzątaczka w szpitalu, tam gdzie też Janek pracuje. Nie była to taka ciężka praca fizyczna, ale nie czułam się, bardzo źle. Musiałam po prostu udawać, że jest wszystko dobrze. W końcu już nie mogłam, jak wracałam z pracy, nie mogłam wejść po schodach do domu. I zwolniłam się. Kiedy się zwalniałam, to tam w kadrach powiedziano mi, co ty robisz. Nie jest łatwo o pracę i co będzie potem. Ja mówię, nie wiem, muszę tak zrobić. No i tak zrobiliśmy. I to było w październiku. Nagle w listopadzie wyszedł mi ogromny guz, którego przedtem nie było. Wszystko się zmieniło nagle. Także ja myślę, że to w środku wszystko było, ale nie stwierdzono tego. Tam zresztą jest leczenie jest inne. Jeżeli idziesz do lekarza i powiesz, że ciebie boli prawe ucho, to leczą tobie prawe ucho, a nikt nie zajrzy do lewego ucha. Jeżeli ktoś idzie na jakieś tam przepuklinę i mówi, tam coś mam jeszcze, coś mi tam urosło, następna operacja, bo muszą być następne pieniążki płacone. Także tak to jest. I potem poszłam do doktora, zrobiono szybko wszystkie badania, no i stwierdzono nowotwór i natychmiast musiałam być operowana. Ale powiem wam, że teraz jak oglądam się wstecz, to taki miałam pokój Boży, że właściwie nie wiem, jak to się wszystko działo. Działo się to tak, jakbym szła w jakimś takim tunelu, gdzie Bóg mnie ochraniał. Starałam się ufać Bogu i wołałam wciąż do Boga, błogosławiłam Go, uwielbiałam Go. Także pomimo tego wszystkiego, 3 godziny po operacji byłam już w domu i musiałam, nie wiedzieliśmy, co mamy robić, czy mam brać chemię, musiałam brać chemię, ale po prostu nie miałam takiej wiedzy, nie interesowałam się przedtem, ponieważ nikt bliski nie chorował. I modliliśmy się, Panie Boże, nie wiemy, co zrobić, jak postąpić. Ale zdecydowałam się na tą straszną chemię i przez 7 miesięcy brałam chemię. Jeździłam do specjalnego miejsca. Wybrałam polskiego onkologa, żeby łatwiej było się dogadać. I tak przez 7 miesięcy to przeżywałam i też tam w następnym czasie miałam radiologię, naświetlanie też 7 miesięcy. I później nie zrobiono od razu takiego badania, że to już koniec. Ale jak już, że to już koniec, że nie mam komórek rakowych, nikt mi tego nie powiedział tak otwarcie. Ale w czasie, kiedy brałam chemię, bardzo szybko straciłam włosy, wszystko i w zborze, do którego chodziliśmy i chodzimy, amerykańskim Assemble of God, miało być dodatkowe nabożeństwo w sobotę. I chociaż byłam bardzo słaba, to mówię do Janka, pójdziemy, usiądę gdzieś z tyłu, i ponieważ to miał usługiwać jakiś misjonarz czy brat z Indii, i chcę usłyszeć Słowo Boże i być wśród wierzących. I taka słaba, pojechaliśmy tam do zboru, siedliśmy tak dosyć z tyłu i ten brat spóźnił się. Ktoś go przywiózł z lotniska z takim dosyć dużym opóźnieniem, także on zaraz wszedł za kazalnicę, zaczął usługiwać i usługiwał. To był taki malutki brat, może miał 1,50 m, nie młody. I z tej kazalnicy nagle przerywa i mówi: a ty, siostro, jak masz na imię? Oczywiście po angielsku, nie? Ja nawet nie pomyślałam, że to może być do mnie. On jeszcze raz mówi: jak ty masz na imię? I tam ludzie mnie zaczęli szturchać, mówią: on mówi do ciebie. Ja wstałam i mówię: mam na imię Halina. I ten brat powiedział: Bóg mówi, nie umrzesz, ale będziesz żyć i opowiadać będziesz dzieła Boże. Wiecie, to słowo było dla mnie tak potrzebne. Tak potrzebne. To mnie tak podniosło. To ja zrozumiałam, że Bóg, właśnie Duch Święty jest naszym pocieszycielem. Daje nam pokój, potrafi, chociaż te burze szaleją i słońce za chmurami, ale Bóg daje pokój do serca. Ja wtedy w zborze ludzie wiedzieli, że ja choruję. Wtedy my z Jankiem schyliliśmy głowy i tak zaczęliśmy bardzo uwielbiać Boga i modlić się, i bracia, i siostry. A ten brat po tej przerwie nadal zaczął służyć normalnie Słowem Bożym. I to było dla mnie bardzo potrzebne. A właściwie to jeszcze to była sobota, a w niedzielę miał u nas być jeden brat, który ma dar proroctwa. I ja tak w tą sobotę myślałam: Boże, będę pościć i będę, i proszę Ciebie, powiedz coś do mnie. I tak się szykowałam, że to będzie w niedzielę na naszej społeczności polskiej. A to się stało w sobotę. Także potem jeszcze po nabożeństwie porozmawialiśmy z tym bratem, podziękowałam. I w ten sposób Bóg dał mi pokój do serca. Ja potrzebowałam tego, potrzebowałam Bożego zapewnienia. I później pomału właśnie wyszłam z tej choroby. I jeszcze taki też się, jak na warunki amerykańskie, stał cud, że bez mojego żadnego podpisu, bez mojej prośby, bez wizyt, przyznano mi od razu rentę chorobową. Sami lekarze, nie Polacy, jeden właściwie polski doktor rodzinny, zrobili takie podanie, pismo czy coś. No i że nie musiałam chodzić po tych komisjach, po tych różnych rzeczach. Pan Bóg tak sprawił, że poszliśmy do lekarza na wizytę, a oni się pytają: a czy żona doktora się pyta, a czy już dostałaś pieniążki, czy już masz disability? Ja mówię, myślę sobie, to nikt taki bliski mnie się nie spytał, czy ty jakieś pieniądze dostajesz, czy jak. A to obca kobieta mnie pyta, ja mówię, że tak, nie, dlaczego pytasz? Ona mówi, bo właśnie chciałam powiedzieć, że chirurg, onkolog i ten doktor rodzinny sami wystąpili o to i przyznano mi rentę chorobową, którą mam do dzisiaj. Także łaska Boża jest bardzo wielka w takich zwykłych, normalnych rzeczach. I w czasie tej choroby spotkałam się z wieloma chorymi ludźmi w różnych sytuacjach i z przykrością muszę stwierdzić, że dużo tych osób już nie ma, bardzo dużo, właściwie większość, że odeszły już nie wszystkie do Pana, bo nie były to osoby wierzące w większości. Także to się, a później było wszystko już taki spokój i nagle dostałam następne bóle. Takie mocne bóle, pamiętam, raz dostałam okropny ból, że prosiłam męża, żeby zawołał pastora i żeby się nade mną pomodlił. I pastor, to był chyba bardzo późno albo bardzo wcześnie rano, nie pamiętam, przyjechał, pomazał mi olejkiem i pomodliliśmy się. I od tego momentu był spokój, ale później znów takie same mocne bóle. No i w końcu już tak było, że musiałam iść do doktora. A wiecie, jak już raz się miało tą chorobę, to zawsze cokolwiek zaboli, to te myśli, diabeł straszy człowieka i człowiek sam się boi po prostu, bo tak życie wygląda u wielu osób, że są nawroty tej choroby. I mi też zrobiono badania, no i stwierdzono raka kości. Jest to bardzo bolesny rodzaj raka, bardzo bolesny. No ale już nie wzięłam polskiego onkologa, tylko panią z Indii, doktor onkolog. I ta kobieta zaczęła mnie leczyć. Przepisano mi, najpierw miałam biopsję. Już jak wszystko stwierdzili, to w trzech miejscach miałam raka. W jednym miejscu ten rak się tak już posunął, że 2,5 centymetra nie było kości. Zniszczył to. I przepisano mi następną chemię. Zaczęłam brać tą chemię, ale już nie do portu, tu wprowadzaną w płynie, tylko w tabletkach. I kiedy zaczęłam brać tą chemię, to mówiłam i dzisiaj to powiem, że czułam się jak Job i wyglądałam jak Job. Całe moje ciało, szczególnie tył ciała, głowa, wszystko pokryło się jednym takim strupem, okropnie swędzącym, że mówię, wiem, jak on siedział biedny i drapał się, jak go wszystko swędziało. I inne bardzo takie nieprzyjemne, te uboczne skutki tego doprowadziły do tego, że postanowiliśmy, modliliśmy się, nie wiedziałam, Panie Boże, co jest lepsze dla mnie, co ja mam zrobić. Ja nie jestem lekarzem, ja nie wiem, jak postąpić, nie wiemy. No i córka powiedziała tak, że mamusiu, zrezygnujesz z tej chemii. Trudno, co będzie, to będzie, zrezygnujesz, bo po prostu to no nie opłaca się tak cierpieć i nie wiadomo, czy ta chemia pomoże. I wtedy poszliśmy do jednego doktora i on powiedział, jak pójdzie, proszę pójść do onkologa i spytać się tego onkologa, ile lat, ile czasu, żeby córka się spytała, ile czasu będę żyła, jak on myśli, kiedy będę brała tą chemię. Jeżeli rok będę żyła, to spytać się jego, ile będę żyła, jeżeli zostawię chemię. No to on powie, ona tak mówi, rok i 2 miesiące. Więc ten doktor mówi, czy to się opłaca dla 2 miesięcy tak cierpieć? Całe ciało cierpi, cała rodzina, bo po prostu źle się bardzo czułam. I wtedy zdecydowaliśmy i powiedzieliśmy do tej pani doktor, że ja przerywam chemię na własną odpowiedzialność. No ona mówi, wiesz, już miałam takiego pacjenta, który przerwał, a potem wrócił z wielkim płaczem, z prośbami. Ja mówię, pani doktor, ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, ja nie wiem, ale ja po prostu teraz to zostawiam. Ona mówi, dobrze, to wyrażam zgodę na pół roku przerwy. I zrobiliśmy te pół roku przerwy, zanim się to wszystko nam nie wygoiło. I w ten czas wysłano mnie na PET-skę, na specjalne badania, które mają pokazać, w którym miejscu jest rak. Miałam to badanie i badanie wykazało po 7 miesiącach niebrania leku, chemii, że nigdzie nie mam raka. Więc oni, ja powiedziałam, chwała Ci Boże, w tym gabinecie zaczęliśmy chwalić Boga, podziękowaliśmy Bogu przy tej doktor. I później ona za jakiś czas mówi do mnie, musisz mieć za 4 miesiące chyba, mówi, musimy zrobić znowuż to badanie, bo takie jest prawo i musimy sprawdzić, nie, czy to naprawdę się wszystko cofnęło. I ja też byłam bardzo ciekawa, I wtedy zrobiono mi ponownie to badanie i weszłyśmy do mnie wyniki nie przyszły, tylko do lekarza. Poszłam z córką i tam w gabinecie, gdzie byłam przyjmowana, stał komputer i nagle patrzę, a tam taka taśma leci. Pacjentka Halina Pierzchała nie ma raka, ponieważ jest zdrowa, ponieważ zastosowano właściwe leczenie, właściwą medycynę. To po angielsku pisze, ja tak swoimi słowami mówię. I wtedy ja mówię, Asia, zobacz, co tam pisze. Ona mówi, mamo, widzę. No i wchodzi doktor, jak taka polska krakowianka i mówi, mam radosną nowinę, nie ma raka. No ja mówię, tak, właśnie pani doktor, przeczytałyśmy tutaj. No i wtedy dziękowałam Bogu i dziękuję Bogu do dzisiaj, że Pan Bóg jest cudowny, że Pan Bóg ma swoje drogi. Ja nie wiem, jak tak jak większość ludzi, ja też tak mówię, ja nie wiem, jak będzie. Ja nie wiem, dlatego że różne wyniki mam dobre na dzisiaj, że nie mam raka, nie ma w ogóle nigdzie żadnej komórki rakowej, ale ja nie czuję się dobrze. Dlatego nie wiem, czy to ta chemia takie spustoszenie zrobiła, czy po prostu nie wiem. Tyle razy tych badań różnych, wszystkiego. Może to tak osłabia ludzi, bo tak mówią pacjenci. Ale Bóg jest wielki, cudowny i nie ma nikogo, kto by jemu dorównał. I właśnie dlatego tutaj stoję, żeby powiedzieć, że Bóg nasz jest wielki. I Bóg słyszy nasze modlitwy. Bóg słyszy nasze modlitwy, jeżeli klękamy, jakikolwiek problem mamy, uklęknąć i powiedzieć Bogu tak, jak jest. Bo On i tak wszystko wie, ale On chce, żebyśmy my Jemu powiedzieli, jaka jest sytuacja. I Bóg daje wyjście. Bóg daje wyjście. Jeszcze tylko krótko chciałam powiedzieć, nie wiem, może już za długo mówię, bracie, że mieliśmy wielki problem z naszym synem. Miał 18 lat, jak wyjechaliśmy do Stanów. I na naszym osiedlu, gdzie zamieszkaliśmy, mieszkała polska rodzina, taka chyba w czworo dzieci mieli. I tak się ucieszyłam, że Polacy mieszkają na osiedlu. Ale to byli niewierzący ludzie. Nasz syn tam się zaprzyjaźnił z tym najstarszym chłopcem. I tak się zaprzyjaźnił, że używał narkotyki. I nie wiedzieliśmy o tym, ale ja wiedziałam, że coś jest nie tak. I wołałam do Boga. Mówiłam, Boże, objaw, jakikolwiek grzech, objaw, pokaż, żeby to nie kryło się. A nigdy go nie widzieliśmy, nigdy przez tyle lat, żeby on palił papierosy, bo nie palił, ale musiał palić, dlatego że brał marihuanę. I po prostu modliliśmy się. I później, 3 lata temu, myślę, że to już 3 lata, 13 lipca dzwoni synowa i mówi, gdzie jesteście, przyjedźcie. Paweł został aresztowany. I przyszli i wzięli go z domu. Ale on te rzeczy robił 7 lat wcześniej czy 8 lat wcześniej. Tego w tym czasie nie było, ale ja tak się modliłam, Boże, weź to wszystko, wyprowadź. Ja nie chcę po prostu być cały czas taka niespokojna. I on siedział tam w tym areszcie 4 miesiące. Celem ich było deportowanie go do Polski, bo wszystkich, którzy coś tam przeskrobią, wysyłają z powrotem do kraju, do ich kraju. I wiecie, i on tam był 4 miesiące. Było to mi to nie więzienie, było to miejsce takie, gdzie mogliśmy go codziennie odwiedzać. I dzieci jego, 2 dzieci, i żona, i my. I modliliśmy się. I pewnego dnia napisał do Janka list, tatusiu, tyle przeczytałem Biblii, że nigdy w swoim życiu tyle nie przeczytałem. Zaczęliśmy, poprosił, zaczął świadczyć tym mężczyznom i poprosił o literaturę w języku hiszpańskim, w angielskim, co mamy, żeby tam przynieść. My żeśmy zrobili przegląd w domu, bo tam była biblioteka, można było przekazać książki, tam odpowiednie książki, tam w miękkiej okładce i tam takie wymagania były, żeby tam nic nie przemycić, ale ale daliśmy całe kartony tam i córka zawoziła, Janek zawoził, wszystko tam to poszło. I ci ludzie, i on mówi do mnie, kiedyś przyszliśmy, mówi, mamusiu, codziennie o 9 wieczorem ci wszyscy chłopcy tam z tej grupy modlimy się o ciebie i modlimy się w ogóle to, że się modlą tam w tym miejscu. No, także nasz Bóg jest wielki. Tam ludzie się poświęcają, nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest. Ludzie, tak jak tutaj starsze siostry śpiewają, to tak na przykład starsi ludzie, sprawni fizycznie, ale nawet i o kulach, i chorzy, przychodzą do takiego miejsca i rozmawiają z tymi osadzonymi tam, głoszą Chrystusa. To są przeważnie chrześcijańskie, a szczególnie do tych, którzy, bo to są wszystko emigranci, którzy nie mają nikogo w kraju, w Ameryce. I oni tam przychodzą i traktują to jako służbę. I to naprawdę bardzo wielka służba. Bardzo wielka. I też tam codziennie przychodzili i księża, i bracia, pastorzy, którzy rozmawiali z nimi, były tam nabożeństwa codziennie, także bardzo to pilnują, jest tak rozwinięta ta służba. No i potem była sprawa i w cudowny sposób nie musieliśmy nic mówić, a wzięliśmy tłumacza, żeby tego nic mówić. Sędzia powiedział, że jesteś wolny. Także Bóg mu dał wolność i wyszedł w listopadzie. I na drugi rok z żoną przyjęli wodny chrzest i jest w zborze. Także dziękuję Bogu, że zatrzymał go na tej drodze. Bóg jest naprawdę wielki i także jeżeli ktoś też modli się o dzieci, to składam świadectwo, że Bóg wysłuchuje. Bóg wysłuchuje, może nie wtedy, kiedy my chcemy, ale my ufajmy Bogu i On najlepiej to tym wszystkim pokieruje. Także dziękuję Bogu, że mogę być wśród nas, was i mogę się cieszyć i mamą Janka i moją rodziną. Mam tutaj dużą rodzinę w Polsce, dużo braci i sióstr i zborownikami wszystkimi. Także dziękuję bardzo, że Bóg jest dobry, Bóg jest wielki i niech Jemu będzie chwała. Amen.